A propos żeglarstwa, tutaj strasznie wieje, pozwólcie, że trochę to zmienię. No dzisiaj będzie trochę nostalgicznie. Podzielę się z wami pewną nostalgią. Właśnie związaną z tym, że czasami chcielibyśmy robić pewne rzeczy, którymi się pasjonujemy, dosłownie non-stop, tak, bez przerwy. Opowiem o pewnym epizodzie z mojego życia, z którym pewnie się łatwo utożsamicie. Rozpoznacie wasze przeżycia. Otóż pewnego dnia za młodu grałem w tenisa na jakimś korcie. Dookoła rosły takie wielkie drzewa rzucające miły cień. I pomyślałem sobie wtedy, że mógłbym to robić przez całe życie. I tylko to. Reszta to taka niechciana konieczność. Trzeba jeszcze zrobić parę rzeczy, oby jak najszybciej i wrócić do tego, co szczególnie lubimy robić. Zapisałem się wtedy do klubu sportowego nad Wiślan w Krakowie, zaraz przy Wawelu. Tam, gdzie zresztą zaczynała Agnieszka Radwańska. Będę grał w tenisa, to jest mój sens życia. I co jeszcze będę robił w życiu? No najlepiej nic. Gdy zostanę topowym tenisistą, to będę zarabiał tyle, że nie będę musiał robić już nic innego. Będę tylko grał w tenisa. Utożsamiacie się z takimi pragnieniami? W miejsce tenisa można oczywiście wstawić wiele innych rzeczy. Gdy patrzę na młode pokolenie, taką rzeczą są z pewnością gry komputerowe. Cała reszta to zło konieczne. Uczyć się, no nie ma innego wyjścia. Spać. Organizm sam się upomni, gdy po prostu przewrócę się ze zmęczenia. Jeść, no najlepiej jak najszybciej połknąć, a nawet zanim połknę już z powrotem do gier. Inne podobne pasje, no każdy może miał tam jakieś swoje doświadczenia, może dla kogoś matematyka. No a tu trzeba jeszcze odkurzać mieszkanie, ale czy naprawdę trzeba? Mój młodszy brat miał tak z tworzeniem artystycznych dzieł. Mówił, że nie je, tylko tankuje. Byle szybciej z powrotem do tworzenia. Utożsamiacie się z czymś takim? Właśnie dlatego szczególnie podoba mi się biografia Churchilla, bo oni mieli 18 służby i dzięki temu Churchill mógł cały czas zajmować się rządzeniem, jak jadł, jak jechał, nawet jak szedł do łazienki. No, po co robić coś innego? Podczas gdy w prawdziwym życiu to jest mało realne, bo trzeba robić jeszcze wiele innych rzeczy, no i też jest to niezdrowe, to jednak w pewnym sensie jest możliwe, by właśnie robić coś jednego w życiu, w tej duchowej dziedzinie życia, którą tutaj szczególnie się zajmujemy. I właśnie ten życiowy ideał, by robić jedną rzecz, a na cały zegar, bo reszta to zbędny balast, ten życiowy ideał jest możliwy do realizacji, a nawet zalecany właśnie w tej dziedzinie, którą tutaj szczególnie się zajmujemy, w duchowej dziedzinie życia. I coś takiego jest ukryte w kolejnym fragmencie listu do Rzymian, który poznamy dzisiaj. Przeczytajmy pierwszą z dwóch części tego dzisiejszego fragmentu. Zapytajmy więc, co co zyskał Abraham, przodek nasz według ciała? Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Gdzie tu jest ta jedna, jedyna rzecz do zajmowania się, a reszta to zbędny balast? Jest ona ukryta w jednym słowie tutaj, w słowie uwierzył. Abraham uwierzył. Wiara. Tylko wiara. Jedno z haseł reformacji. Sola fide. Tylko wiara. Jedna tylko rzecz do zajmowania się w życiu w sferze ducha. Tylko wiara. Całe moje życie będzie jedną cudowną grą komputerową, w cudzysłowie, grą pod tytułem wiara. Tylko wiara. Czyżby chodziło właśnie o to? Czytamy tutaj o Abrahamie, który żył 3900 lat temu mniej więcej. I od niego, jak wiadomo, wywodzi się naród żydowski. Dla Żydów Abraham jest największą postacią, wzorem do naśladowania. I jest symbolem kogoś, kto przeżył swoje życie w najlepszy sposób. Jest człowiekiem sukcesu. Insygnia tego sukcesu, ogromny majątek, miał wielkie stada, miał piękną żonę, tak piękną, że jak faraon ją zobaczył, najważniejszy wtedy człowiek na ziemi, to na jej punkcie zwariował. Ale pomyślność materialna i szczęście w miłości to jednak były te mniejsze rzeczy, jeśli chodzi o jego sukces. No, był też szanowany w polityce, był osobistością, z którą liczyli się najwięksi królowie. No, taki dzisiejszy Elon Musk. Ale to nadal są jeszcze te mniejsze rzeczy, składniki jego sukcesu, powodzenia. Był człowiekiem, który doświadczył czegoś jeszcze ważniejszego. Bóg angażował się w jego życie. Bóg się nim zajmował. I tu naprawdę mu się powodziło. W dziedzinie więzi z Bogiem Bóg obdarzył go zbawieniem. Obiecał mu zbawienie, coś najważniejszego. A więc pasują do niego takie określenia: pełnia szczęścia, pełna pomyślność. Pytanie, które powstaje w głowach wielu ludzi, no też Żydów, skoro to jest człowiek, od którego ten naród się zaczął, ale też wielu innych, pytanie, jak się dochodzi do czegoś takiego? Na czym polega tajemnica sukcesu? I oczywiście ludzie mają swoje wyobrażenia, mają je do dziś. Jak on osiągnął taki sukces? Jak to wszystko uzyskał? I wielu ludzi myśli, że zna odpowiedź. Odpowiedź, jaka przychodzi im do głowy, jest ujęta tutaj w naszym fragmencie na końcu wersu pierwszego dwoma słowami: według ciała. On to osiągnął według ciała. To znaczy własnym wysiłkiem potrafił wydobyć z siebie możliwości, jakie posiadał, wykorzystać je. I to jest odpowiedź na pytanie, którą ludzie sobie udzielają. Jak ten ówczesny Elon Musk osiągnął sukces? Więc, drogie dzieci, jeżeli chcecie osiągnąć podobny sukces jak wasz praojciec Abraham, potrzebujecie się dobrze uczyć, wydobyć z siebie najlepsze możliwości. A zbawienie? No tak samo. Zasłużył sobie przecież przez to, że był dobrym człowiekiem. No bo miał czym się pochwalić, jeśli chodzi o swoje dobre uczynki, tenże Abraham? miał swoją dobroć? Paweł apostoł tutaj w liście do Rzymian pisze, że tak. Był dobrym człowiekiem, miał wspaniałe czyny, ale czy to jest trafna odpowiedź na pytanie, jak osiągnąć taki sukces? W wersie drugim czytamy coś, co może niejednego wprawić w kłopot, jeżeli to zrozumie Abraham. Ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Abraham jednak nie miał nic, czym mógłby się poszczycić przed Bogiem. Jednak tajemnica jego sukcesu jest w czym innym. Bo z Bogiem jest pewien problem. Bóg nie zwraca uwagi na dobre uczynki człowieka. Jest problem po stronie Boga. Nie zapoznał się. Bóg się nie zapoznał z różnymi religijnymi księgami, dziełami filozofów, gdzie napisano, że najważniejsze są dobre uczynki. I jednak Bóg nie zwraca uwagi na dobre uczynki. I to jest taki ciekawy wniosek, może dla wielu alarmujący. Nie ma czegoś takiego jak dobre uczynki w oczach Boga. Coś takiego nie istnieje, ponieważ Bóg nie zwraca uwagi na takie rzeczy. On patrzy na coś zupełnie innego w życiu człowieka. Większość ludzi myśli, kiedy zastanawia się nad swoim odniesieniem do Boga, to odwołuje się do swoich dobrych uczynków. Czyli do czegoś, co tak naprawdę w oczach Boga nie istnieje. Tu z kolei ludzie nie zapoznali się z dziełem Boga, z Bożym objawieniem, Biblią, gdzie jest pokazane czarno na białym, że nie ma czegoś takiego w oczach Boga jak dobre uczynki. Bóg nie zatrzymuje się na czynach człowieka, lecz wiadomo, na jego sercu. To tak jakby gospodarz jakiegoś spotkania, powiedzmy grilla, powiedział, żeby wszyscy przynieśli butelki Coca-Coli i mówi do jednego z gości, dlaczego nie przyniosłeś butelki Coca-Coli? Przyniosłem butelkę Coca-Coli, ale pusta w środku. W podobny sposób człowiek przynosi swoje dobre uczynki, a Bóg mówi, ale nic nie przyniosłeś. A jednak większość ludzi myśli, że znalazła odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg dał pomyślność właśnie Abrahamowi. O tym jest nasz fragment. Bo osiągnął coś według ciała, czyli wykonywał dobre czyny. Był dobrym człowiekiem, wzorem postępowania. Co więcej, ludzie angażują w to swoje życie, niekiedy całe życie. Wzbieranie tych dobrych uczynków wiążą z tym swoją nadzieję. Wielu ludzi wierzy zapewnieniom, że jak zainwestują w te swoje dobre uczynki. Jednak jest problem. Bóg nie zwraca na to uwagi. Bóg nie dosłuchał tych wielu kazań, że chodzi o dobre uczynki. Nie został tymi kazaniami poruszony. Jest tutaj pod tym względem bezwzględny. I nadal Bóg nie zna czegoś takiego jak dobre uczynki w naszym wykonaniu. Dla Niego coś takiego nie istnieje, bo On patrzy głębiej. Patrzy, co jest w butelce, mówiąc obrazowo, a nie na samą butelkę. Co jest w sercu. W czym w takim razie leżała tajemnica sukcesu Abrahama? Jeszcze raz wers trzeci. Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Tajemnica jego sukcesu leżała w wierze i tylko w wierze. Wiara, czyli zaufanie Bogu, to jedyna rzecz, która sprawiła, że osiągnął tak wiele. Wiara w sercu to jest coś, co Bóg zauważa i dla Niego coś takiego istnieje. Co więc liczy się przed Bogiem? Dlaczego Bóg zaangażował się w życie Abrahama? Dlaczego Abraham tyle od Boga dostał? Tak jak czytaliśmy, uwierzył Abraham. Tajemnica leżała w jego wierze. A czym jest wiara? To jest takie zaufanie, że jeżeli Bóg coś obiecał, to On to zrobi. Wiara wiara właśnie w tą osobistą drogę przed Bogiem, zaufanie, że to właśnie robi na Bogu wrażenie. Bóg po prostu zrobi to, co obiecał. Ale na tym nie koniec recepty. Jest jeszcze jedna ważna prawda. Przeczytajmy drugą część naszego fragmentu. Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia. Potrzebna jest wiara, ale żeby od Boga coś otrzymać, potrzebne jest coś jeszcze, jak wynika z tych słów. Trzeba co? Wers 5. Nie wykonywać pracy. Trzeba wierzyć Bogu, ale też nie wierzyć w dobre uczynki. Nie wykonywać pracy. Czyli nie robić nic, żeby przypodobać się Bogu, by zasłużyć. Trzeba całkowicie odwrócić się od liczenia na siebie. A więc chodzi o to, że tego się nie da połączyć, bo ktoś może myśleć w ten sposób, no tak, tu ufam Bogu, On mi da to, co obiecał, ale jednocześnie nie zaszkodzi liczyć na swoje dobre czyny. Takie myślenie oznacza, że tak naprawdę nie ufam Bogu. Potrzebne jest tylko zaufanie Bogu. I to jest właśnie ten punkt naszego życia, gdzie możemy zrealizować ten swój ideał, by robić tylko jedną rzecz, to marzenie, właśnie tutaj. Mogę w duchowej dziedzinie życia, w mojej relacji z Bogiem powiedzieć, będę ufał Bogu i nic więcej. Pewne małżeństwo, kobieta i mężczyzna, mieli jacht, którym pływali w różne urokliwe zakątki ziemi, jakieś rajskie plaże, laguny. Jednak byli coraz bardziej smutni, coraz smutniejsi. Dlaczego jesteś taka smutna? Pyta mąż. Przecież stworzyłem ci raj. Czy nie uważasz, że czegoś nam brakuje? Właśnie, by zejść na ląd i założyć rodzinę. Myśleli, że żeglowanie będzie całym ich życiem. Może podobnie trochę też jak młodzież zaangażowana w gry komputerowe. Jest to tak naprawdę jedyna rzecz, którą chcieliby robić w życiu. A tu trzeba co rusz powracać do obowiązków. Jednak jest dziedzina, w której to jest możliwe. Dziedzina, w której nie będzie trzeba do czegoś tam wracać. Będzie można cały czas tym się delektować. To jest właśnie nasza więź z Bogiem, ta duchowa dziedzina, a więc możemy te nasze pragnienia, te ideały przenieść właśnie tutaj na wiarę, zaufanie Bogu. To może być coś non-stop. I dlatego właśnie tytuł tego fragmentu Listu do Rzymian na potrzeby naszego dzisiejszego rozważania został właśnie w ten sposób ukształtowany, że jest to pasja non-stop. To może być naszą ciągłą pasją. I to jest jakiś drogowskaz dla naszej wiary, w którą stronę mogłaby się rozwijać, właśnie by zajmować się tak naprawdę tylko tym, po prostu ufaniem Bogu w każdym momencie naszego życia. Trochę jak gra w tenisa, żeglowanie, gry komputerowe, zajmowanie się matematyką czy inną pasją. W tamtych dziedzinach to jest niemożliwe, by zajmować się tylko tą pasją, a tutaj nie ma żadnych przeszkód. Całe moje życie może być taką jedną wielką pasją ufania Bogu i tyle, bez przerwy. Dlatego rozwój wiary, kiedy myślimy o tym, żeby wzrastać w poznawaniu Boga, w zaufaniu, będzie polegał na oczyszczaniu naszego życia z ufania czemuś innemu, z pokładania swojej nadziei w innych rzeczach, aby właśnie coraz bardziej ufać Chrystusowi. Skoro tak, to jest wielkie pytanie, a skąd się bierze w ogóle wiara w człowieku? Jak to się dzieje, że wiara może znaleźć się w moim sercu? Oto słowa z Listu do Rzymian 10. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy go wzywają, albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Skąd wziąć wiarę, skoro to jest ta najwspanialsza pasja, jaką można posiadać? To skąd ją wziąć? No, jest ona pewnym bogactwem, jakby klejnotem, który możemy dostać od Niego. Wiara, o którą chodzi, która podoba się Bogu, nie można jej samemu wytworzyć w sobie, wykrzesać, postanowić, ale można ją otrzymać jako drogocenny brylant od Boga. I jest tutaj zapewnienie, że Bóg te swoje bogactwa, wiarę, da wszystkim, którzy Go wzywają. Czasami ktoś powie, nie otrzymałem łaski wiary, nie dane mi jest. To nie jest prawda o Bogu. Nie otrzymałeś czy nie otrzymałaś, bo tak naprawdę w głębi serca tego nie wybraliśmy. Ktoś nie wybrał. Tutaj jest zapewnienie, że Bóg rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Dlatego trzeba po prostu wezwać Chrystusa na pomoc. Nieprawdą jest, że nie dane mi będzie otrzymać łaski wiary. To zależy ode mnie, od tego, czy popatrzę na tą obietnicę i zawołam. Wzywam Ciebie, Chrystusie, na pomoc. Wiem, że nie zwracasz uwagi na moje wysiłki, by się Tobie przypodobać, jakieś tam dobre uczynki, to są bajki. W Twoich oczach coś takiego nie istnieje. Tobie, Boże, podoba się tylko jedna rzecz, wiara w sercu. Właśnie to zaufanie, że zrobisz to, co obiecałeś. Dlatego, Boże, wzywam Ciebie na pomoc. Daj mi tej wiary. Skoro ją rozdzielasz tak chętnie i nie masz tam braków w zapasach, daj ją i mnie. Przymnóż mi wiary, zbuduj ją jeszcze bardziej, jeżeli widzimy, że nam brakuje. Stąd właśnie bierze się wiara, tak? Jest tym drogocennym darem Boga, ale jest pewna zapora w sercu człowieka, który no, czasami niby chce, ale tak naprawdę nie chce ponieść kosztów, nie wierzy, że warto i wtedy ma wymówkę, no nie otrzymałem łaski wiary. Z trochę innej strony, skąd się bierze w nas wiara, jak ona ląduje w naszych sercach, to list do Hebrajczyków 12 i zobaczmy, jak to jest tam przedstawione. To jest tłumaczenie Biblii Tysiąclecia i brzmi ono: patrzmy na Jezusa, który nam wierze przewodzi i ją wydoskonala. Zwróćmy tutaj uwagę zwłaszcza na to drugie słowo, że Bóg wydoskonala naszą wiarę, czyni ją coraz większą, coraz bardziej wypełniającą nasze serca. Ale popatrzmy na ten sam fragment jeszcze w innym tłumaczeniu, tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. I to będzie brzmiało: patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Czyli tutaj weźmy z kolei to pierwsze słowo, tak? Jezus jest tym, który jest sprawcą naszej wiary, a z pierwszego tłumaczenia i ją wydoskonala. Czyli wzbudza ją w nas i później powoduje, że ona wzrasta. Bóg jest autorem naszej wiary. Wystarczy do Niego zawołać szczerze z głębi serca, by nam ją dał. A później czyni ją coraz bardziej doskonałą. Więc co? No, będziemy tak wołać do Boga i On resztę załatwi. Pytanie oczywiście, jaka jest w tym nasza rola, w tym wzroście naszej wiary. Już wcześniej ta definicja padła, że wiara to jest zaufanie, które wyraża się w posłuszeństwie. Jaka jest więc nasza rola w tym, żeby doświadczać budowania wiary? Jeżeli patrzymy na ten ideał, że jest coś, jakaś największa pasja, którą można mieć. I tą pasją może być wiara, która wypełni nasze życie od początku do końca bez żadnej przerwy. Jeżeli patrzymy na takie ideały jak Abraham, który jest uosobieniem sukcesu, który wiele w życiu osiągnął, ale to wszystko było niczym w porównaniu właśnie z wiarą, z zaufaniem do Boga, to jakby definiowało jego pomyślność. I my też chcielibyśmy iść tym śladem, by to była dziedzina życia no, taka dominująca. Więc jest pytanie, jaka jest nasza w tym rola? Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, popatrzmy. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Jedna porcja łaski za drugą. Taki tu jest obraz. Łaska niczym nie zasłużona przez nas, obdarowująca przychylność Boga. Bóg nas obdarowuje, chociaż nie zasłużyliśmy. Ale czym? Co jest tym największym darem? Wiara. Kolejna porcja wiary. Bóg daje nam kolejną porcję wiary i kolejną. Ale dopiero wtedy dostaniemy następną, gdy odbierzemy poprzednią. I tu jest bardzo ważna sprawa. Co to znaczy odbierać od Boga tą wiarę, którą On nam chętnie daje, tak? Wcześniej mieliśmy tę obietnicę, że Bóg to czyni chętnie, chętnie obdarza tym skarbem, rozdziela bogactwa wszystkim, którzy wezwą, ale pytanie, jak my mamy to odbierać? I to jest bardzo ważna sprawa, bo dopiero kiedy odbierzemy jedną rzecz, którą Bóg nam da, dostaniemy następną. Co to znaczy odebrać od Boga porcję wiary? Właśnie tą odrobinę większą porcję zaufania, którą Bóg włoży do naszych serc, tylko w jeden sposób, kiedy wyrażę to w posłuszeństwie. Bo wiara to jest zaufanie wyrażone w posłuszeństwie. Gdy Bóg posyła nam kolejną porcję wiary, to do niej dołącza jakąś okazję do posłuszeństwa. Dla przykładu takie oto słowa z listu do Efezjan 5. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu. Bóg posyłając nam pewną porcję wiary, posyła nam też okazję do posłuszeństwa, żebyśmy to zaufanie mogli zaraz użyć, zastosować. I możemy odpowiedzieć posłuszeństwem, w tym przypadku jakim? No, za wszystko dziękować Bogu. Również za to, co trudne oczywiście. Ale przychodzi pokusa. Nie, za wszystko dziękujcie. To takie banalne. Będę ufał Bogu w jakichś wyższych sprawach zbawienia naszego kraju czy coś. A tutaj jednak zrobię inaczej. Na wszystko narzekaj. Do wszystkich miej pretensje. I we wszystkim czuj się skrzywdzony. No troszeczkę inny wybór niż właśnie dziękujcie zawsze za wszystko. Bóg daje porcję wiary. Sposób, w jaki możemy być posłuszni, tak, zastosować to zaufanie, wyrazić. Ale skoro nie ma gotowości na posłuszeństwo z naszej strony, to łaska nie została odebrana i stoisz w miejscu. Może czasem długie lata, bo zadanie ciągle jest aktualne. Dziękuj zawsze za wszystko Bogu. To takie banalne. Będę jednak na wszystko narzekał, do wszystkich miał pretensje i czuł się za wszystko skrzywdzony. No, łaska nieodebrana, stoisz w miejscu do momentu, aż ta łaska zostanie wykorzystana, użyta i odpowiesz posłuszeństwem. Albo Bóg daje ci znowu porcję wiary, a razem z nią proste zadanie. Wypróbuj mnie w dziedzinie materialnej, ofiaruj z poświęceniem. Oj, znowu o tym ofiarowaniu. Nie mam czasu na takie problemy. Będziemy się takimi banałami zajmować. Ja chcę tu się wielkimi sprawami duchowymi zajmować. Są poważniejsze sprawy w wierze. Łaska nieodebrana. Stoisz w miejscu, może przez długie lata. Albo Bóg mówi, przebacz komuś, tak jak ja tobie przebaczyłem. A ty powiesz, a on mi zrobił to czy tamto, jak mogę mu przebaczyć? Jestem urażony i czuję się skrzywdzony. Jeżeli własne urazy są ważniejsze niż to, żeby Bóg budował wiarę, no to miłego stania w miejscu przez długie lata co do rozwoju wiary. A mogła być wielka przygoda wiary, przez którą Bóg zmieniłby całe życie. Bóg zachęca nas poprzez ten prosty przykład Abrahama, że warto wszystko postawić na jedną kartę, na wiarę, tylko wiara. Jeżeli więc widzę w sobie, że staram się rozwiązać jakiś problem w inny sposób niż posłuszeństwo Bogu, no to test na tą współpracę z Bogiem w przybudowaniu wiary niestety nie wypada pomyślnie. No ale warto się nad tym zastanowić i jednak podjąć dobrą decyzję, odwrócić zaufanie od siebie, od tego, że ja wiem, jak być powinno, od tego, co ja robię, no i skierować na Chrystusa. I wtedy zaczynamy doświadczać niezwykłego życia i wtedy realizuje się w nas ta myśl z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, łaska po łasce, wiara za wiarą, porcja wiary za porcję wiary i wtedy wzrastamy. I fajnie, że jest chociaż jedna taka dziedzina życia, w której mogę robić non-stop to, co ma najwyższy sens, bez chwili przerwy. Nie jest to żeglarstwo i nie będzie nigdy, bo czasem trzeba zejść na ląd. Nie jest to żadna inna pasja, którą możemy mieć i chętnie byśmy się tylko nią zajmowali, ale na przykład jak jest to tenis, to i tak trzeba za ten kort czasem wyjść. Nie są to gry komputerowe. No trzeba jednak czasem jeść i spać i też czasem pójść do szkoły. Nie jest to bycie artystą, bo jeszcze trzeba też od czasu do czasu tankować, no, czyli jeść. Ale jest jedna dziedzina, w której to jest możliwe. To jest duchowa dziedzina naszego życia, życie przez wiarę. Czy jem, czy nie jem, czy zasypiam, czy się budzę, czy cokolwiek robię, czy nic nie robię. Zawsze tak samo mogę ufać Bogu. I tak naprawdę jest to fundament pełni życia, więc takiego non-stop zaufania Bogu życzę wam w tym czasie, który jest przed nami. Będzie on bogaty w wydarzenia, ale jakie to ma znaczenie, jaka to jest różnica? Po prostu możemy cały czas ufać Bogu.